Chciałem teraz z wami się podzielić częścią drugą tego, co zaczęliśmy mówić wcześniej. I jak pamiętacie, mówiliśmy o takich pragnieniach serca, o takiej wizji, którą mamy od Boga, o słowie, które mamy od Boga i mówiliśmy, jak to się dzieje, dlaczego, jak to jest możliwe, że takie rzeczy się dzieją, że Bóg używa zwykłych ludzi do tego, żeby czynić rzeczy, które są nieprawdopodobne, niemożliwe do wykonania. A teraz chciałem tylko, żebyśmy krótko sobie powiedzieli, jak my możemy takie rzeczy, co jest po naszej stronie. Bo mówiliśmy wcześniej, co jest po Bożej stronie, co Bóg robi, co Bóg może, że On jest w stanie, że On chce, że On dał obietnicę i On zaprasza, żebyśmy uchwycili się tego. A teraz po naszej stronie, co my możemy zrobić. I mamy też cztery takie punkty. Jak wcześniej były cztery, to teraz też cztery, żeby była równowaga. I żeby o nich powiedzieć, to chciałem się posłużyć konkretnymi osobami z Biblii. I pierwszą z tych osób to jest Abraham. I dlaczego Abraham? Bo Abraham pokazuje nam o tym, co jest niezbędne w takich sytuacjach, a mianowicie to, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. To jest ważne, żeby wyjść ze strefy komfortu i zaryzykować z Bogiem. Zaryzykować coś. W Hebrajczyków 11:6 jest powiedziane tak, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Słuchajcie, po prostu ryzykujemy z Bogiem. Podejmujemy kroki wiary. Wychodzimy ze strefy komfortu, z tego miejsca, w którym nam się wydaje, że ja tutaj jestem, tu czuję się dobrze, mi jest tutaj dobrze i nie chciałbym tego opuszczać. Tak jak Piotr w Łodzi, który siedział w Łodzi i mimo, że tam były fale, ale jednak czuł jakiś grunt pod nogami. A Jezus do niego mówił, przyjdź do mnie, wyjdź z tej Łodzi. Nie? I Piotr wychodzi z Łodzi. A opuszcza strefę komfortu. I mówi, Boże, na Twoje słowo, Jezu. Ty zawołałeś, to ja przychodzę. I wiecie, to jest niesamowite, że Biblia mówi wyraźnie, że bez wiary nie możemy się podobać Bogu. Musimy wierzyć, że On może to, że On jest w stanie, że On chce, że On dał obietnicę i On zaprasza, żebyśmy poprosili Go o te wszystkie rzeczy. Wiecie, i to jest ciekawe, bo w drugiej części tego wersetu jest powiedziane, że On nagradza tych, którzy Go szukają. A często ten werset, myślimy o nim o tej pierwszej części, ale to jest ta druga część, że Bóg nagradza wiarę ludzi, którzy przez wiarę idą, którzy podejmują kroki wiary. On chce nagrodzić naszą wiarę. Tak jak w przypadku Abrahama i czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, gdzie Bóg mówi do niego, wyjdź ze swojego domu, od swojej rodziny, od najbliższych, zostaw to, tą strefę komfortu i pójdź do miejsca, które ci wskażę. Abraham, okej, tylko gdzie mam iść? Co mam wpisać do GPS-a? Podaj mi nazwę ulicy, gdzie mam pojechać? Nie interesuj się tym, po prostu wyjdź, idź. Idź. I Biblia mówi o tym nam w liście do Hebrajczyków właśnie, że Abraham wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Po prostu Bóg mu pokazał kierunek, powiedział, okej, to jest ta droga, którą masz iść i ja ci powiem dokładnie, co ma być dalej. Ja ci powiem, gdy będziesz szedł. Nie? To jest dokładnie. Wiecie, samochód dużo lepiej się prowadzi, gdy jest w ruchu. Chyba kierowca każdy to potwierdzi. Zwłaszcza taki samochód, który nie ma wspomagania kierownicy. Próbowałeś kiedyś kręcić, albo nawet jak ma wspomaganie kierownicy, ale jak masz wyłączony samochód, silnik jest wyłączony, to spróbuj manewrować takim samochodem. No nie jest łatwo, ale gdy samochód jest w ruchu, gdy się koła kręcą, to dużo łatwiej jest prowadzić taki samochód. I dokładnie Bóg chce tego od nas, żebyśmy wyszli ze strefy komfortu, włączyli ten silnik i ruszyli. I On nas poprowadzi. I to jest tak jak tych 10 trędowatych, którzy przyszli do Jezusa i Jezus powiedział im, idźcie, ukażcie się kapłanom. Ale my jesteśmy trędowaci, jak? Jest powiedziane, gdy szli, zostali uzdrowieni. Po prostu opuść strefę komfortu, wychodź i idź tam, gdzie Bóg cię prowadzi. Zaufaj Mu, bo On zawsze jest bardziej zainteresowany tobą, czyli osobą, niż tym celem, do którego zmierzamy. To jest fascynujące, bo Boga bardziej interesujesz ty i to, co On może uczynić w tobie i przez ciebie, niż ten cel, do którego cię prowadzi. Bo On chce w tobie stworzyć coś wspaniałego. On chce ciebie użyć na swój wspaniały sposób. I to prowadzi mnie do Dawida. Druga rzecz to jest Dawid. Który, on, dlaczego Dawid? Bo to pokazuje takie zaufanie i oczekiwanie po tej, na tej drodze. Wiecie dobrze, że Dawid był namaszczony na króla. Miał zostać królem. Ale ups, po drodze coś się wydarzyło. Nagle Saul, nagle to. Dawid musi uciekać, musi się chronić, musi chodzić gdzieś tam się po skałach, po jakichś tych, gdzieś nawet udawać obłąkanego w obawie o swoje życie. Po prostu, ale Boże, Ty namaściłeś mnie na króla, miałem być królem, a teraz muszę się ukrywać, muszę być gdzieś tam w skałach, otoczony jakąś garstką ludzi, którzy byli wyrzutkami. Biblia o nich mówi, że opuszczeni, zadłużeni, rozgoryczeni i tak dalej, i tak dalej. Takich ludzi mi dać, a miałem być królem. Ale wiecie, Bóg chce, abyśmy nauczyli się cenić Go i to, co On ma, właśnie w takich trudnych, niesprzyjających okolicznościach. Żebyśmy zobaczyli, że dawca tego pragnienia, tej wizji, tego słowa jest ważniejszy niż to samo to pragnienie, ta wizja, którą my mamy. Że Bóg jest ważniejszy niż to wszystko. On daje nam słowo, ale On jest ważniejszy niż te wszystkie inne rzeczy. Psalm 37, piękny fragment, przepraszam, 73. Psalm 73. Możecie otworzyć, jeżeli macie Biblię pod ręką lub aplikację. Dla niektórych też trzeba powiedzieć aplikację. Psalm 73 i wersety od 25 do 25 i 26. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Tego Bóg pragnie. Tego Bóg chce od nas. Dla Niego, On chce, żebyśmy zobaczyli, że tylko On jest tym, kogo powinna pragnąć nasza dusza. Nie te wszystkie inne rzeczy, które są w niebie, na ziemi i rzeczy, których ludzie mogli mieć upodobanie i jakieś, mieć jakieś swoje oparcie w tych rzeczach. Nie. W Bogu, jedynie w Bogu, tylko w Tobie. Ja nie chcę królestwa, nie chcę sławy, nie chcę bogactwa, ale pragnę tylko Ciebie, Boże. Pragnę tylko Ciebie. I wiecie, to jest niesamowite, że te wszystkie przeszkody, które na naszej drodze być może są tam do tego, czego Bóg nas powołuje, one są po to, żebyśmy nauczyli się, jak czerpać z Boga. Żebyśmy nauczyli się jak tego, że On jest najważniejszy. Że ten, który nam daje tą wizję, daje nam to powołanie, jest ważniejszy niż całe to powołanie. On jest najważniejszy. I w 28 werset jest powiedziane, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Wow. To jest właśnie moje szczęście, moje pragnienie, by być blisko Ciebie, Boże. Być może są przeszkody, być może nastają na moje życie, być może jestem gdzieś tam, muszę się ukrywać w skałach, ale moim szczęściem jest to, że Ty jesteś blisko mnie, że ja jestem blisko Ciebie. Wiecie, ja się tak zastanawiam, czy takie jest moje świadectwo, czy takie jest nasze świadectwo, że pomimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, mogę powiedzieć tak jak Dawid, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Nie, że moim szczęściem jest konto w banku, które ma, nie ma minusa, tylko ma tam wiele zer i jest fajnie, bo tak, nie muszę martwić się o to, co będzie jutro. To nie jest moje szczęście. Że moim szczęściem jest to, że mam dobrą pracę, mam dach nad głową. Nie, to nie jest moje szczęście. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Wow. Bo chcę, żebyśmy rozkoszowali się w Nim, a nie w rzeczach tego świata. Gdzie Dawid miał być królem, był namaszczony na króla, ale mimo to musiał uciekać, musiał się chować, musiał z obawy o życie, musiał wiele rzeczy robić. Ale mimo to potrafił powiedzieć, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Czyli właśnie kolejna rzecz, która dla nas jest ważna w tym wszystkim, co przed nami, co Bóg stawia przed nami, to nie tylko wyjść ze strefy komfortu, i iść za tym, do czego Bóg nas prowadzi, ale też zaufanie Bogu. Zaufanie Bogu, że On wie, gdzie nas prowadzi, że Jego droga jest tą, którą On ma dla nas i ona jest dla nas najlepsza. I to prowadzi mnie do trzeciej osoby, którą chciałem powiedzieć. Paweł, apostoł Paweł. Dlaczego akurat on? Bo to mówi nam o tym, że stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Widzicie, Paweł, który, jak wiemy, został powołany przez Boga po drodze do Damaszku. Po co się tam udawał? Żeby prześladować Kościół. Kościół, ludzi wierzących wtrącać do więzienia, mordować, zamykać, żeby niszczyć dzieło Boże, niszczyć Kościół. I Bóg tam na tej drodze staje mu na drodze i go powołuje. I mówi: Pawle, ja mam dla ciebie wspaniały plan. Ja mam dla ciebie coś, czego ty sobie nawet nie wyobrażasz. Ty nawet nie mogłeś sobie wymyślić w najbardziej jakichś takich największych marzeniach wiary, nie mogłeś sobie tego wyobrazić. Że ty będziesz tym, który zaniesie tą Ewangelię, którą zwalczasz na cały ówczesny świat. Ale ja właśnie mam to dla ciebie. Wiecie, dlaczego ty mówię? Bo czy myślisz, że Bóg może użyć upadek do tego, żeby Jego łaska zatriumfowała, żeby Jego plan się wypełnił? Czy myślisz, że twoja przeszłość, to, co się działo w twoim życiu, może spowodować, że Bóg nie będzie chciał cię użyć? Że jesteś skreślony w Bożym planie z powodu rzeczy, które się wydarzyły wcześniej w twoim życiu? Wiecie, gdy tak czytamy Nowy Testament, to widzimy, że może nie połowa, ale znaczna część Nowego Testamentu została napisana przez człowieka, który zwalczał Kościół, niszczył Kościół, mordował wierzących, wtrącał ich do więzienia. Dla mnie to jest niesamowite, bo skoro Bóg może użyć kogoś takiego, to chyba ja też się kwalifikuję. Chyba każdy z nas się kwalifikuje. Że Bóg, tak jak mówiliśmy wcześniej, gdy przyjęliśmy Jezusa, to staliśmy się nowym stworzeniem. Wszystko to, co stare przeminęło, teraz jest nowe. Mamy nowe życie, mamy niemalże jakby nowe DNA. Jesteśmy Bożymi dziećmi, należymy do Jego rodziny. Jesteśmy w Jego rękach. I czy myślisz, że może być tak, że Bóg po prostu powie ci: nie, twoja przeszłość, to, co robiłeś, kim byłeś kiedyś, to cię dyskwalifikuje. Nie. Po prostu powiedz Bogu: Boże, oto jestem, użyj mnie. Po prostu chcę wyjść ze swojej strefy komfortu, chcę ci ufać, że ty masz dla mnie coś wspaniałego i dlatego nie będę się patrzył na to, co było, ale będę szedł do przodu w tym, co ty masz dla mnie. I apostoł Paweł, wiemy, jak wyglądało jego życie później. Do ówczesnego całego świata zakładał kościoły, głosił Ewangelię, oddał całe swoje życie temu. Bóg go użył w niesamowity sposób, bo stare przeminęło, teraz wszystko jest nowe. Wiecie, i czwarta osoba, która też daje, narzuca nam światła na to, jak my powinniśmy funkcjonować, jakie my powinniśmy mieć spojrzenie na te rzeczy, które Bóg stawia przed nami w tym kolejnym roku i w każdym naszym dniu, to jest Jezus. Dlaczego Jezus? Bo te pragnienia, te marzenia wiary, które Bóg wkłada w nasze serca, one czasami mogą kosztować nas, nasze życie. Pastorze, czemu o takich trudnych rzeczach mówisz w taki wieczór? Wiecie, to jest ważne. To jest ważne, żebyśmy o tym mówili, żebyśmy o tym myśleli, bo czasami może być tak, że te rzeczy, które Bóg wkłada w nasze serce, będą kosztować nas życie. Ja też nie mówię tu o takim fizycznym życiu, że wszyscy umrzemy. Jak Jezus powróci wcześniej, to może nikt z nas nie zazna śmierci, bo może spotkamy się z nimi na obłokach, pochwyceniu i tak dalej. Ale mówię o tym, że chodzenie z Bogiem prowadzi do krzyża. Nie ma drogi na skróty. Krzyż Chrystusa jest czymś, co jest bardzo istotne na tej drodze, którą Bóg stawia na naszym życiu. Wiecie, Jezus, gdy chodził po ziemi, mówił o królestwie, mówił o swoim Ojcu, mówił o sobie, mówił o tak wielu wspaniałych rzeczach, które przygotował, które są przed ludźmi. A potem ci ludzie, do których on to mówił, widzieli go, gdy był bity, był przybijany do krzyża, gdy umierał i był składany w grobie. I być może oni myśleli: ale zaraz, ale to przecież, a co z królestwem? Ty miałeś królować, myśleliśmy, że będziemy razem z tobą. Będziemy mieć tu swoje miejsce w tym królestwie. A teraz ty umierasz? Wiecie, Nie ma zmartwychwstania, jeśli najpierw nie ma śmierci. Wiecie, to jest zdanie, które powtórzę, bo to jest tak ważne, żebyśmy zrozumieli. Nie ma zmartwychwstania, jeżeli wcześniej nie było śmierci. My byśmy chcieli żyć właśnie takim zmartwychwstałym życiem z Chrystusem, w Chrystusie, ale nie chcemy umierać dla siebie. Nie chcemy umierać dla swoich pragnień. Chcemy zachować siebie i chcemy tylko tą cząstkę. Ale nie ma zmartwychwstałego życia bez śmierci. Jeżeli chcesz żyć zmartwychwstałym życiem, to coś musi umrzeć. Coś musi umrzeć. I wiecie, śmierć mojego ciała, śmierć moich pragnień, to jest kluczowe do tego, żeby móc żyć zmartwychwstałym życiem i żyć pragnieniami Bożymi i Bożym celem w moim życiu. Te dwie rzeczy nie idą razem. To jest tak, że Boże, mówimy, Boże, to wszystko jest Twoje. Oddaję Tobie moje życie. Po prostu to należy do Ciebie. Uczyń z tego, co chcesz. To tak, jakbyśmy mieli pustą kartkę. Nie wyszedł mi format A4, ale może. Pusta kartka. I co robimy? Podpisujemy się na dole i mówimy, Boże, wypełnij tą kartkę, jak chcesz. Ja już się podpisałem pod tym. Akceptuję wszystko, co robisz. Wszystko, co chcesz zrobić. Po prostu wypełnij tą kartkę tak, jak Ty chcesz. Ja Tobie ufam. Ja wychodzę ze swojej strefy komfortu. Ja po prostu nie liczy się to, co moje pragnienia. Ja po prostu chcę odkrywać coś wspaniałego, coś cudownego z Tobą. Dlatego proszę Cię, zapełnij tą kartkę, jak chcesz. Wpisz tam to, co chcesz. Ja to po prostu przyjmuję. Przez wiarę przyjmuję to, co Ty masz dla mnie. I wiecie, dopóki my, musimy to zrozumieć, że dopóki nie umrzemy dla swoich pragnień, swojego ciała, swoich, nie wiem, swoich marzeń takich, swojego ciała, to po prostu nigdy nie zaznamy dość zmartwychwstałego życia. Ale w Chrystusie, wiecie, to jest właśnie wspaniałe, że ktoś kiedyś to w czasie Wielkanocy często mówi, ale powiem to dzisiaj, że kiedyś usłyszałem takie stwierdzenie, że najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek otrzymałem, to powiedział mój przyjaciel, najlepszy prezent, jaki otrzymałem, był otwarty i pusty. No, ktoś może powiedzieć, no chyba zwariowałeś, no otwarty i pusty. No lubimy prezenty, prawda? Lubimy otrzymywać prezenty, ale kto lubi otrzymać prezent, który jest, nie dość, że jest rozpakowany, to jeszcze w środku nic nie ma, jest pusty. Ale wiecie, to jest dokładnie tak w duchowej rzeczywistości. Grób Chrystusa jest otwarty i pusty, bo On zmartwychwstał. Jego tam nie ma. Jego nie ma w tym grobie. On został złożony do tego grobu, ale nastąpiło zmartwychwstałe życie. Chrystus zmartwychwstał i dzisiaj jest po prawicy swojego Ojca, wstawia się z nami i przygotowuje dla nas mieszkanie. Mówi, ja przygotowuję dla Ciebie mieszkanie. I ja przygotowuję nie tylko mieszkanie dla Ciebie w niebie, ale też przygotowuję, mam dla Ciebie wspaniałe rzeczy tutaj na ziemi. Po prostu przyjmij to. Uwierz, że ja jestem w stanie, że ja chcę to uczynić, że ja Ci daję obietnicę. Po prostu przyjdź do mnie po to. Odbierz to ode mnie. Zmartwychwstałe życie. Dlatego to, do czego chciałem Was zachęcić w tym kolejnym roku, który przed nami, to jest do tego, żeby mieć takie pragnienia wiary. Takie wizje wiary od Boga, żeby się uchwycić tych obietnic Bożych. Dostaliście obietnicę, mam nadzieję, że za chwileczkę będziecie mogli coś powiedzieć na temat tych obietnic i też świadectwa tego, co Bóg robi w waszym życiu, czy robił w życiu waszym. Ale miejmy w tym kolejnym roku, który przed nami, uwierzmy Bogu, że Bóg chce uczynić coś wielkiego w nas, przez nas, w naszym kościele, w naszej rodzinie, u naszego brata, u naszej siostry. Bóg chce i może to uczynić. Wspaniałe, wielkie rzeczy. Po prostu bądźmy na tyle odważni, żeby przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, chcę, żebyś użył mnie tak, jak Ty chcesz. Bo chcę Tobie swoim życiem oddawać cześć i chwałę. Bo nie liczą się moje pragnienia, moje plany. Po prostu to umiera po prostu po to, żeby móc żyć zmartwychwstałym życiem w Tobie. I tego, Boże, chcę od Ciebie, tego oczekuję. I dlatego będę przychodził, tak jak czytaliśmy w psalmie 2, wersecie 8. Proś, a dam Ci. Tak będziemy się modlić, będziemy wołać do Pana i naprawdę modlitwa może zmienić wiele rzeczy. Wierzmy Bogu w coś wielkiego na ten kolejny rok, który przed nami. Że Bóg zaskoczy nas swoją wiernością jak nigdy jeszcze wcześniej. tego sobie i wam życzę. Ufajmy Bogu. Amen? Pomódlmy się. Panie Jezu, tak dziękuję Ci za to, że możemy ufać Tobie i możemy polegać na Tobie. I w Tobie mamy to wszystko, czego potrzebujemy. Dlatego prosimy Cię, abyś wypełnił tą kartkę tym, co Ty masz dla nas. Twoim planem. Niech to będzie, Panie, Twoje dzieło w nas. Chcemy, Panie, przez wiarę przyjmować to, co Ty masz. I bo Ty powiedziałeś, że bez wiary nie można się Tobie podobać. A jeśli ktoś przystępuje do Ciebie, to musi wierzyć w Ciebie. Bo Ty wynagradzasz tych, którzy Ciebie kochają. Którzy ufają Tobie. Dlatego, Panie, powierzamy Tobie ten kolejny rok, który przed nami. Prosimy Cię, abyś dotykał się nas, abyś nas używał, abyś nas zmieniał. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione w nas. I dziękuję Ci za to, co czyniłeś w tym roku. Za te chwile, które być może były trudnymi chwilami. Ale Panie, chcemy też Ci za to dziękować. Wierzymy, że Ty, nic nie dzieje się w naszym życiu bez Twojej woli. Że Ty nas prowadzisz, że Ty masz dla nas wspaniały plan. Uwielbi się, Panie, teraz pośród nas wszystkich. Błogosław resztę tego wieczora. O to Cię, Jezu, prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen. Amen.
Kiedy patrzę na mą przeszłą drogę i wspominam, jak Pan sam prowadził mnie, wiem, że to jedno w życiu mym liczy się, że mój Wybawca tak wiernym wciąż jest. Mój Wybawca tak wiernym wciąż jest. To, co rzekł, że zobaczę Ciebie twarz.